Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w czwartek uroczystościom Bożego Ciała w Rzymie. Msza święta sprawowana była przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Podczas homilii papież mówił, że oprócz fizycznego głodu człowiek nosi w sobie inny głód. Głód, którego nie może zaspokoić zwyczajny pokarm. Jest to głód życia, głód miłości, głód wieczności. W tym kontekście Franciszek wskazywał, że ciało Chrystusa jest chlebem czasów ostatecznych zdolnym dać życie i to życie wieczne. Ponieważ istotą tego chleba jest miłość.
Patrząc wokół nas, zauważamy, że istnieje tak wiele ofert pokarmu. Pokarmu, który nie pochodzi od Boga i że pozornie najbardziej nas one satysfakcjonują. Niektórzy karmią się pieniędzmi, inni sukcesem, a także i próżnością. Inni władzą i pychą, ale pokarmem, który nas prawdziwie karmi i wypełnia, jest tylko ten, który daje nam Pan.
Po mszy świętej ojciec święty Franciszek udał się w procesji do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie udzielił wiernym błogosławieństwa. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Także w całym kraju odbywały się uroczystości Święta Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Na Jasnej Górze mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii wskazał, że msza święta, słuchanie Jezusa i spożywanie Jego ciała i krwi to sprawa życia lub śmierci.
Zarówno w Księdze Powtórzonego Prawa, jak i w Ewangelii Jezusa występuje twardy dylemat. Albo, albo. Nie ma trzeciej możliwości. Albo wybiera się Boga i życie, albo odrzuca się Boga i wtedy wszystko się traci i umiera. Zestawienie jest wyjątkowe. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ksiądz arcybiskup odniósł się także do ataków na profesora Bogdana Chazana i lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary, podkreślając, że mamy do czynienia z procesem znieprawiania sumień Polaków. Metropolita częstochowski odniósł się również do spektaklu Golgota Piknik, który wyśmiewa mękę pańską i podziękował księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, za list otwarty w tej sprawie. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, apelował podczas homilii o modlitwę w intencji profesora Bogdana Chazana i sygnatariuszy deklaracji wiary. Przewodniczył on mszy świętej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Wyrażamy dziś z nimi, lekarzami, wiernymi prawom Bożym, naszą solidarność, naszą wdzięczność, że stanęli w obronie zasad chrześcijańskich. I to jest piękny promień w polskiej służbie zdrowia. Pośród instytucji życia narodu, a takimi są przecież przychodnie i szpitale, takimi mają być.
Ksiądz arcybiskup skrytykował również antychrześcijański spektakl Golgota Piknik. Poparcie dla lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary, wyraził także w homilii ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Metropolita Przemyski i wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył mszy świętej w Przemyślu.
Brak wolności dla katolików, którzy chcą żyć według swego sumienia, którzy nie chcą współpracować w złem, w grzechu. To jest dzisiaj wielkie wyzwanie i widzimy, jaka nagonka pracy laickiej zjednoczona staje i w prasie, i w telewizji, i w innych środkach przekazu przeciwko właśnie temu pryncypium. Kościół nie broni siebie, broni człowieka, broni wolności wewnętrznej, broni tego obiektywnego prawa, że nie silniejszy będzie nam dyktował, co mamy wykonywać.
W Rzeszowie mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba, biskup rzeszowski. Podczas homilii mówił, że Eucharystia jest chlebem ludzi wolnych.
Jeśli zgodzę się na wolność, wówczas mam prawo przystąpić do stołu, gdzie leży Boże ciało, chleb ludzi wolnych. Ale gdy jestem w niewoli i gdy kocham moją niewolę, wtedy nie mogę spożywać tego chleba. Gdy kocham niewolę, gdy mi dobrze z moim grzechem, nie mogę spożywać tego chleba. Trzeba wyjść z niewoli grzechu.
Boże Ciało zostało ustanowione jako święto w 1264 roku przez papieża Urbana IV, a papież Jan XXII wprowadził je do kalendarza liturgicznego w całym Kościele. Premier Donald Tusk zaapelował o natychmiastową publikację wszystkich materiałów sporządzonych z podsłuchów, jednocześnie wykluczył swoją dymisję, choć nie wcześniejsze wybory. Premier zwołał w czwartek rano specjalną konferencję w związku z działaniami ABW w redakcji tygodnika Wprost. Przekonywał, że działania prokuratury nie były konsultowane z rządem. Zapowiedział także, że wkrótce oceni działania szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza i podejmie stosowne decyzje. Szef PSL Janusz Piechociński stwierdził, że trzeba będzie z opóźnieniem korygować ryzykowną decyzję premiera Donalda Tuska o pozostawieniu szefa MSW na stanowisku. Wicepremier zaznaczył także, że w ciągu najbliższych dni może dojść do jego spotkania z Tuskiem. Z kolei prezydent Bronisław Komorowski, komentując akcję prokuratury i ABW, stwierdził, że pożaru nie gasi się dolewaniem benzyny do ognia. Prezydent wskazał, że potrzebne są działania oparte o fundamenty demokratycznego państwa. W środę ABW zażądało od redakcji Wprost dobrowolnego wydania nośników danych z nagraniami nielegalnych podsłuchów polityków i szefa NBP. Redakcja odmówiła. W związku z tym prokuratura zarządziła przeszukanie redakcji. Chciała odebrać redaktorowi naczelnemu tygodnika laptop i pamięć USB, jednak odstąpiono od tej czynności po tym, jak do pomieszczenia weszli dziennikarze zgromadzeni w redakcji. Jeden z agentów zapomniał nawet o swojej teczce. Prokurator generalny Andrzej Seremet zapewnia, że dla niego wolność prasy i mediów jest jednym z fundamentów demokracji. Ocenił działania prokuratury jako prawidłowe i w ramach prawa.
To, co mnie uderza w tej sprawie najbardziej, to to, że do wczorajszego wieczoru miałem wrażenie, że byliśmy razem. To znaczy, że prokuratura i media, w tym redakcja tygodnika Wprost, miały te same intencje, że chodziło nam o to, żeby po pierwsze wykryć sprawcę przestępstwa nielegalnego zakładania podsłuchu, ponieważ nielegalne zakładanie podsłuchu jest w prawie polskim karane i jest przestępstwem, a po drugie, co ważniejsze, żeby ustalić, czy doszło do przestępstwa i zebrać na to dowody o wiele bardziej poważnego, związanego z zachowaniami, z wypowiedziami, które mieliśmy wszyscy okazję śledzić i które wszyscy już znamy na pamięć i nie ma powodów do tego, żeby do nich wracać. Wczorajszego wieczoru nagle ten podział, przepraszam, ten wspólny front zupełnie się podzielił. Część z Państwa uznaje, a w szczególności redakcja tygodnika Wprost, że prokuratura złamała prawo, że prokuratura łamie standardy konstytucyjne, że prokuratura wręcz chce zburzyć porządek demokratyczny naszego państwa. Otóż tak nie jest. Otóż tak nie jest. I zapewniam Państwa, że interpretacje, które Państwu są podsuwane, są interpretacjami błędnymi. Interpretacje prawne.
Działania organów ścigania skrytykował Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że to kolejny dowód na zupełną kompromitację rządu, który panicznie boi się kolejnych publikacji prasowych na swój temat.
Mamy do czynienia z użyciem służb specjalnych, żeby zahamować dyskusję publiczną, żeby zahamować potrzebną, absolutnie niezbędną w demokracji wymianę informacji. Społeczeństwo, Polacy mają prawo do wiedzy o tym, kto nimi rządzi i jak nimi rządzi. To jest prawo zupełnie fundamentalne. Chciałem wezwać wszystkie siły demokratyczne w Polsce, zarówno te, które są zorganizowane w partie polityczne, ale także i te, które są reprezentowane przez różne redakcje, do wspólnej akcji przeciwko tej władzy, przeciwko tego rodzaju działaniom. Musimy obronić wolność słowa w Polsce, musimy obronić polską demokrację.
Wkroczenie ABW do redakcji tygodnika Wprost to jednak wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski. Działanie służby i prokuratury oburzyło całe środowisko dziennikarskie, a także prawników. Działanie prokuratury i ABW skrytykowała także Naczelna Rada Adwokacka i wyraziła solidarność z dziennikarzami. Również Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uznało, że redakcja wydając nośniki pozwalające na zidentyfikowanie informatora złamałaby prawo. Doktor Hanna Karp, medioznawca, podkreśla, że niekompetencja pracowników ABW podczas tej akcji poraża. Jednocześnie podkreśla, że gdyby redaktor naczelny pozwolił na odebranie sobie komputera, byłby osobą poszkodowaną.
Historia bez precedensu, kiedy Agencja Bezpieczeństwa ABW konkretnie, jeden z resortów siłowych państwa, który ma zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne w kraju, wkracza do redakcji i domaga się materiałów, które są objęte tajemnicą. Właściwie no, obecnie przy tym systemie rozwoju technologii wiadomo, że trudno jest oddzielić dziennikarzowi nośniki informacji. Na tym samym nośniku mogą być rzeczy, które są objęte tajemnicą dziennikarską, jak również rzeczy zupełnie błahe, nieistotne. I ABW tutaj wykazuje się zupełnym, jakby kompletnym brakiem profesjonalizmu. Zresztą to już jest oddzielny wątek działania tych służb, zachowania policji, która tam wkracza, i prokuratorów poszczególnych i tak dalej.
Redaktor Wojciech Ryszczyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, członek zarządu oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podkreśla, że w aferze taśmowej jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Wśród różnych wersji zaczyna dominować jedna, mówiąca o kontrolowanej dekompozycji państwa, która ma wyprzedzać pewne wydarzenia, mogące mieć jeszcze większe konsekwencje dla panującego obozu władzy.
Niewykluczone, że jest tutaj, jak mówią popularnie, walka dużego pałacu, a więc prezydenta z małym pałacem, czy odwrotnie premiera. To może zakończyć się rzeczywiście dekompozycją układu politycznego, podziałem Platformy. Platforma jako taka ocaleje. Natomiast już bez swojego przywódcy. No i jeszcze jedno pytanie, jaką tutaj odgrywa rolę odsunięty całkowicie od wpływów na rządzenie najbliższy współpracownik premiera, były minister spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna.
Redaktor wprost zapowiedział, że Tygodnik opublikuje kolejną część rozmowy szefa MSW oraz prezesa NBP, a także inne taśmy. Caritas ruszyła z kampanią społeczną Podzielmy się radością. Caritas już dziś myśli o rozpoczynającym się za 2 miesiące roku szkolnym. Tym razem po raz pierwszy tornister pełen uśmiechów będzie można wyposażyć na platformie internetowej aukcje.caritas.pl. W akcję włączył się także metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Trzeba tą dobrą stronę wykorzystać internetu i starać się pomóc na tyle, na ile się da.
Po raz pierwszy w swojej historii Caritas zbiera pieniądze na wyprawki szkolne dla najuboższych dzieci przez internet. Wszystko po to, aby 1 września potrzebujące dzieci poszły do szkoły z pełnymi tornistrami. Mówi Agnieszka Wiśniewska, koordynator projektu.
Można wystawić jakiś produkt albo dokonać licytacji innego produktu, który nam się podoba. Ale też można dokonać zakupu wirtualnie.
Do kupienia są szkolne plecaki, buty czy posiłki dla dzieci. Tu ceny są z góry ustalone i tak za tornister trzeba zapłacić 35 zł, buty kosztują 59, natomiast za miesięczny karnet na posiłki dla jednego potrzebującego dziecka trzeba zapłacić 118 zł. Mówi ksiądz Tomasz Ren, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Chcemy wyjść z jeszcze większą propozycją do tych, którzy potrzebują naszej pomocy, ponieważ coraz więcej osób się zgłasza o pomoc i dlatego nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc i wierzymy, że ta nowa przestrzeń, w którą wchodzimy, będzie taką okazją, że właśnie pomożemy tym, którzy no, niestety nie stać ich na to.
Projekt wspierają także znane osoby, m.in. żużlowiec Jarosław Hampel, skoczek narciarski Kamil Stoch czy aktor Maciej Musiał. Archidiecezja Poznańska jako pierwsza w całej Polsce zbiera pieniądze za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej. Jeśli projekt się sprawdzi, wdrożony zostanie we wszystkich oddziałach Caritas. Filip VI został w czwartek zaprzysiężony na króla Hiszpanii. Uroczystość inaugurująca jego panowanie odbyła się w siedzibie Kongresu Deputowanych na sesji Kortezów Generalnych, to jest Kongresu i Senatu. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O godzinie 10.47 i w obecności 2 izb parlamentu król Filip ślubował zachowanie konstytucji oraz poszanowanie prawa. W swoim wystąpieniu podziękował Juanowi Carlosowi oraz Zofii za lata pracy i poświęcenia na rzecz Hiszpanii. Nowy król Filip VI zaapelował o uszanowanie jedności w różnorodności językowej i kulturalnej, która jest cechą charakterystyczną kraju i jego bogactwem. Pamiętał o ofiarach terroryzmu, a także o tych, którzy najbardziej cierpią z powodu kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza o ludziach młodych. Korona będzie bardziej integralna, uczciwa i transparentna, obiecał Filip VI. Z parlamentu król Filip VI z żoną Letycją przejechali ulicami Madrytu otwartym samochodem do Pałacu Królewskiego. Tutaj pozdrowili z balkonu tłumy ludzi, które wypełniły plac już od samego rana. Na balkonie pojawiły się dwie córki pary królewskiej oraz Juan Carlos i Sofia.
Juan Carlos podpisał w środę w obecności około 150 gości w Pałacu Królewskim w Madrycie ustawę umożliwiającą mu abdykację. 76-letni król Juan Carlos ogłosił 2 czerwca swoją decyzję o abdykacji po prawie 39 latach panowania. Rosyjskie MSZ wyraziło w czwartek nadzieję, że Ukraina odstąpi od zapowiedzianej jednostronnej demarkacji granicy z Federacją Rosyjską. Ostrzegło też, że taki krok stanowiłby naruszenie międzynarodowych zobowiązań Kijowa. O planach jednostronnej demarkacji granicy z Rosją poinformował w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Parubi po zwołanym przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Granica między Rosją i Ukrainą liczy 2295 km, w tym lądowa 1974 km i morska 321. W ubiegłym tygodniu gubernator obwodu Dniepropietrowskiego na wschodniej Ukrainie i jeden z najbogatszych obywateli tego kraju, Ihor Kołomojski, zaproponował zbudowanie na granicy z Rosją metalowego ogrodzenia na wzór muru między Izraelem a autonomią palestyńską. Miałoby ono zapobiegać przenikaniu na Ukrainę wsparcia dla prorosyjskich bojowników, którzy działają w obwodach donieckich i dniepropietrowskim. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.